Gość Radia Via.
Małgorzata Oczoś-Błądzińska, dzień dobry, witam Państwa. W studiu nasz gość Małgorzata Witas z Oddziału Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani redaktor, witam Państwa wszystkich.
Zima w tym roku była dość łagodna, pojawiły się informacje o dużej aktywności kleszczy, a jednym z najpoważniejszych powikłań po ugryzieniu tego pajęczaka jest bolerioza. Ile zachorowań na boleriozę notuje się obecnie w całym kraju, ale też u nas na Podkarpaciu?
Jeżeli chodzi o zachorowania w ubiegłym roku, bo to mamy podsumowany cały rok, na terenie województwa podkarpackiego zgłoszono, zarejestrowano ponad 1900 zachorowań. No i jest to więcej zachorowań niż w roku 2022. Taka sama sytuacja również była na terenie całej Polski. Zgłoszono ponad 25 tysięcy zachorowań. Przed pandemią w Polsce zgłaszano przeciętnie 20 tysięcy zachorowań rocznie, natomiast na Podkarpaciu mieliśmy takie wskaźniki 1500-1800 zachorowań.
Czy dane mówią o zachorowaniach wśród dzieci?
Również, ale jeżeli jeszcze mogłabym powiedzieć na temat sytuacji w roku bieżącym, ponieważ mamy już dane dotyczące pierwszego kwartału, jeżeli chodzi o nasze województwo, to zarejestrowało w pierwszym kwartale mniej przypadków, bo ponad 160, niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. To było ponad 200. Taka tendencja również występuje w Polsce. Wracając do pytania, pani redaktor, ja dla państwa przygotowałam takie statystyki dotyczące zachorowań wśród dzieci, dotyczące Podkarpacia, bo to nas najbardziej interesuje. I powiem tak, jeżeli chodzi o odsetek zachorowań, ogółu zachorowań, to my mamy takie statystyki na poziomie 12-10%, czyli w stosunku do wszystkich zachorowań 10% dotyczy dzieci. Przy czym też obserwujemy taką tendencję tutaj spadkową. To nie przekłada się na liczbę. Jeżeli mówimy o liczbach bezwzględnych, no to jeżeli w danym roku notujemy więcej ogółem zachorowań, to automatycznie również jest więcej wśród nich dzieci. W roku 2023 zgłoszono 180 zachorowań wśród dzieci, natomiast w roku 2022 ponad 116, ale też były tutaj różnice w ogólnych zachorowaniach.
A czy w stacjach sanepidu możemy wykonać badania w kierunku boleriozy?
W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie nie wykonujemy takich badań, natomiast inne laboratoria poza inspekcją, jest dużo laboratoriów, które takie badania wykonują.
Innym z powikłań po ugryzieniu kleszcza jest odkleszczowe zapalenie mózgu. Jaka w tym przypadku jest skala zachorowań?
Jeżeli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu, tutaj zdecydowanie są niższe wskaźniki. W Polsce rejestrowane były okresu przed COVID-em około 200 takich zachorowań. Na terenie województwa podkarpackiego to były pojedyncze zachorowania. Rok 2023 to jest na Podkarpaciu 23 zgłoszone przypadki. W Polsce to jest przypadków ponad 650. Być może tutaj też warto wspomnieć, że w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu bardzo ważna jest diagnostyka. Jeżeli ona nie jest wykonywana, to takie zapalenia opon czy zapalenia mózgu są kwalifikowane jako nieokreślonym czynniku etiologicznym. Także być może te dane statystyczne są też zaniżone.
Pajęczak bardzo mały, ale może tak naprawdę wyrządzić nam wiele szkód, bo bolerioza chociażby może uaktywnić się po wielu latach. Możemy mieć powikłania właśnie po ugryzieniu kleszcza, więc pewnie warto zawsze oglądać swoje ciało po powrocie ze spaceru. Co może nas zaniepokoić? Jakie symptomy mogą pojawić się na naszym ciele świadczące o tym, że zostaliśmy ugryzieni przez kleszcza?
Jeżeli chodzi o taką profilaktykę, tutaj właśnie bardzo ważna jest pierwsza rzecz, to jest jak zminimalizować to ryzyko kontaktu z kleszczem, A jeżeli już, tak jak pani wspomniała, pani redaktor, dojdzie do takiego kontaktu, jak w tej sytuacji się zachować? Przede wszystkim no, ważne jest to, żeby po powrocie z terenu, gdzie podejrzewamy, że może być tych kleszczy bardzo dużo, aczkolwiek już wiemy, że te kleszcze aktualnie wszędzie spotykamy, tam gdzie są jakieś stanowiska roślinne, żeby obejrzeć dokładnie całe ciało. Zalecany jest również prysznic całego ciała, ponieważ te formy takie, które są mało widoczne gołym okiem, jak larwa, nimfa, nie zobaczymy ich, w związku z tym warto też tutaj spłukać całe ciało.
A one też mogą wywołać zakażenie.
Oczywiście, na każdym etapie i nimfa, i larwa, i postać dorosła. Bo każda z tych postaci, żeby mogła się przekształcić w kolejną, a osobnik dorosły, żeby mógł złożyć jaja, musi pobrać krew. Jeżeli następnie, no jeżeli stwierdzimy, że no niestety ten kleszcz mamy, że był ten kontakt z tym kleszczem, ważne jest umiejętne usunięcie kleszcza. Różnego rodzaju przyrządy możemy tutaj nabyć, są do nabycia w aptekach. Jeżeli nie dysponujemy, to wystarczy penseta czy takie zakrzywione kleszczyki. Ważne jest to, żeby jak najbliżej ciała uchwycić kleszcza i takim spokojnym ruchem prostopadle do powłok skórnych tego kleszcza usunąć. To miejsce po wyjęciu należy zdezynfekować, oczywiście umyć ręce, a ta osoba, która wyjmowała tego kleszcza, a następnie obserwować. Taką obserwację prowadzimy nawet do miesiąca. Niektórzy nawet zalecają do 2 miesięcy. Obserwujemy pod kątem wystąpienia zmiany skórnej, tak zwanego rumienia wędrującego. Ona się pojawia mniej więcej po 5 dniach, bo jeżeli taką zmianę skórną zauważymy bezpośrednio po ukłuciu, to jest raczej odczyn alergiczny, to nie jest rumień wędrujący. On jest bardzo charakterystyczny najczęściej, ponieważ on się powiększa obwodowo i ma wewnętrzne przejaśnienie. I jeżeli zauważymy taki pierścień, taki rumień wędrujący, no wówczas trzeba zastosować antybiotykoterapię, w związku z tym no, trzeba zgłosić się do lekarza. Tak naprawdę to lekarz ostatecznie diagnozuje i rozpoznaje, czy jest to faktycznie rumień wędrujący. Żadnych badań się tutaj nie wykonuje, nawet nie są zalecane, tylko automatycznie wchodzi się z leczeniem.
Na rynku pojawiają się różnego rodzaju preparaty, które powodują takie zamrożenie tego kleszcza. Czy to odpowiedni sposób też potraktowania tego pajęczeka, czy raczej nie należy go niczym spryskiwać?
No, zasada jest taka, że nie powinno się absolutnie niczym tutaj traktować tego kleszcza. Szczególnie dawniej były zalecane smarowanie tłuszczem i tak dalej. Nie powinno się tego robić, tylko tak jak wcześniej wspomniałam, jak najszybciej kleszcza usunąć, ponieważ to jest ważne, szczególnie w przypadku boreliozy, bo krętki bytują w jelicie pajęczaka. I dopiero w momencie, gdy on zaczyna pić krew, one się uaktywniają i migrują do ślinianek. Szacuje się, że to jest około 24 godzin, czyli jest ten czas, żeby tego kleszcza usunąć i jak gdyby zminimalizować to ryzyko. Oczywiście, jeżeli ten kleszcz był faktycznie zakażony, jeżeli dojdzie do tego zakażenia.
Teraz pewnie te kleszcze są bardzo aktywne, bo po zimie szukają żywiciela. Czy są godziny w ciągu dnia, której możemy się doszukiwać takiej jeszcze większej aktywności tego pajęczaka?
Pajęczaki są najbardziej aktywne tak do godziny 11 i potem po południu. Natomiast w tych godzinach południowych, szczególnie gdy są bardzo wysokie temperatury, zmienia się ich aktywność. Tutaj należy zwrócić właśnie na to uwagę, że jeżeli na przykład są takie lata, że jest susza, to też jest mniejsza wówczas aktywność kleszczy i to było obserwowane w poprzednich latach. Ważna jest też wilgotność. I w związku z tym najważniejsze jest to, żeby uważać w tych godzinach, kiedy przypuszczamy, że ta aktywność kleszczy może być największa.
To dlatego też trzeba zadbać o to ubranie ochronne i preparaty.
Tak, ubranie powinno być takie, żeby w miarę możliwości oczywiście zakrywało jak największą część ciała, czyli okrycie głowy, bluzka, koszula z długim rękawem, długie spodnie, skarpety i stosowanie środków odstraszających kleszcze, tak zwanych repelentów. Tutaj też taka uwaga, żeby zawsze kupując taki środek zwracać uwagę, czy one mogą być stosowane u dzieci, od jakiego wieku i czy mogą być stosowane bezpośrednio na powłoki skórne, czy tylko wyłącznie na odzież. No i proszę jeszcze pamiętać o tym, że działanie takiego środka też jest ograniczone, dlatego jeżeli jest taka konieczność, to należy dokonać kolejnej aplikacji środka, jeżeli dłużej przebywamy w takich warunkach, że możemy być narażani na ten kontakt z kleszczami.
Ostrożność zalecana, kiedy wychodzimy nie tylko do lasu, parku, ale także w niedalekiej odległości spacerujemy, bo przecież na łąkach, na placach zabaw te kleszcze mogą występować.
Tak, jeszcze do niedawna było mówione, że to są tylko lasy, łąki, że to są tereny wiejskie. Obecnie wiemy, że już również w mieście i wszędzie tam, gdzie jest jakakolwiek roślinność, możemy również napotkać kleszcze.
I trzeba też podkreślić, że nie każdy kleszcz jest zarażony, tak, więc nie zawsze będzie ta widoczność po ugryzieniu kleszcza.
Tak, nie każdy kleszcz jest zakażony. Mało tego, nie zawsze, jeżeli nawet dojdzie do zakażenia, dochodzi do rozwoju choroby, ponieważ w bardzo wysokim procencie jest tak zwane samowyleczenie, czyli organizm tak reaguje, że po prostu zwalcza takie zachorowanie. Nie, ona nie występuje w ogóle, to zachorowanie, natomiast no zawsze ten ślad w organizmie zostaje pod tytułem przeciwciała, które są obecne w organizmie człowieka.
Ale trzeba być czujnym, bo ten pajęczak rzeczywiście może doprowadzić do różnych dolegliwości zdrowotnych i powikłań. Małgorzata Wita z oddziału epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę Państwu dużo zdrowia i proszę dbać o siebie.
Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Gość Radia Via. Codziennie po 8 w Radiu Via i na www.radiovia.com.pl.